w tym terminie.
Ustawa najprawdopodobniej zyska większość w parlamencie. Większy znak zapytania stoi za to przy decyzji prezydenta Nawrockiego w tej sprawie, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
Jestem pozbawiony wszelkich złudzeń co do jego postawy.
I może nie ma co zaczynać tych prac w komisji.
Pracować trzeba, trzeba przedstawiać ustawy po to, żeby pokazywać, kto nie chce zmian w Polsce i kto chce tkwić w tej pisowskiej konserwie.
Projekt zakłada m.in. dostęp do informacji medycznych, czy dziedziczenie i prawo do pochówku. Maciej Kluczka, TOK FM.
Rząd pracuje nad przepisami zakazującymi korzystania z mediów społecznościowych dzieciom do 15 roku życia i część rodziców czeka na takie uregulowanie prawne. Często dorośli nie radzą sobie bowiem z trudnymi emocjami dziecka, które pojawiają się przy odmowie na przykład dostępu do social mediów, tłumaczy psycholog, socjoterapeutka i psychoterapeutka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Karolina Głogowska.
Ono ma prawo być sfrustrowane, złe, mieć poczucie, że to jest niesprawiedliwe, że ma najgorszych rodziców na świecie, że wszyscy mają lepiej. Tak jest. Ono ma do tego prawo, no ale naszym zadaniem jako rodziców jest po prostu to unieść, tak? No i tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy my jako rodzice mieli wspólny front, nie zagłębiali się w ten temat i z młodym człowiekiem rozmawiali, dlaczego mamy takie zasady.
A na ten temat także piszemy na naszym portalu tokfm.pl. Kolejne informacje za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Poniedziałek znów przyniesie sporo słońca w całym kraju. Przelotnie może popadać w Rzeszowie. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 8 stopni w Białymstoku, przez 9 w Gdańsku i Warszawie, 10 w Lublinie, Rzeszowie i Łodzi, 11 w Poznaniu, Szczecinie, Katowicach i Krakowie, do 12 we Wrocławiu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seks audycję. A przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog, seksuolog kliniczny. Dobry wieczór, Robert.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Program realizuje Filip Wejher, a wydaje Maria Mroczkowska. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo w studiu Radia TOK FM i zapraszamy do dyskusji. Do dyskusji na temat, czy związek równa się seks i czy seks równa się związek. Czy te dwa obszary niezaprzeczalnie ze sobą współwystępują i jaka jest zależność pomiędzy seksualnością, pomiędzy aktywnością seksualną, a relacjami, które tworzymy. Zapraszamy już do dyskusji 22 44 44 044 i też będziemy bardzo wdzięczni za Państwa pomysły, za Państwa doświadczenia. Na ile w Państwa życiu rzeczywiście bywały takie momenty, że seks był stałym elementem związku, albo takie momenty, kiedy te dwa obszary ze sobą zupełnie nie współwystępowały. 22 44 44 044. Można też zadać pytania pod postem na Facebooku, na Facebooku Radia TOK FM, ale można również skorzystać z naszych mediów społecznościowych. Tam znajdą nas Państwo pod nickiem Seks Audycja. Robert, takie pytanie, które bardzo często ja słyszę w momencie, w którym zgłasza się do mnie ktoś do gabinetu, to jest, czy na podstawie opisu seksu, a właściwie seksualności związku, seksualności, która występuje w danej relacji, można coś powiedzieć o samej relacji?
Tak, absolutnie seks coś mówi o związku, ale mówi głównie o jednym obszarze tej relacji. Czyli na przykład o intymności, bezpieczeństwie, o komunikacji, nie jest jednak wynikiem końcowym całego związku. Jestem bardzo ostrożny i nie użyłbym takiego stwierdzenia, że seks jest papierkiem lakmusowym związku.
A to często, prawda, takie sformułowanie, które gdzieś pojawia się w takim mediach społecznościowych czy w różnego rodzaju gazetach.
Takim wskaźnikiem, prawda? I tutaj ten wskaźnik opowiada o wszystkim. Nie, seks opowiada o seksie. I oczywiście tam jest wiele wątków, się może spotkać, ale nie jest nadmiarą czy właśnie jakąś specyficzną miarą. Jest po prostu jedną z miar.
22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do dyskusji. Rozmawiamy, czy seks coś mówi o związku i czy zawsze seks jest elementem związku, czy zawsze seks jest elementem stałej relacji. I czy seks oznacza relację, bo to też, prawda, czasami może budzić pewnego rodzaju wątpliwości, bo z kolei w świecie takich dzisiejszych różnego rodzaju, różnych układów, relacji, nawiązywania, też poszukiwania intymności w różnych układach, dobrze jest wiedzieć, na czym stoimy. Dobrze jest wiedzieć, czy ta relacja to jest relacja, która opiera się właśnie, ma służyć zaspokojeniu potrzeb seksualnych, czy to jest związek, od którego będę oczekiwał jednak czegoś więcej, bo tak jak powiedziałeś, seks jest tylko jednym z obszarów.
Ciekawym pytaniem jest pytanie o seksualność, bo za tym pytaniem często jest taka domyślna opowieść o częstotliwości relacji seksualnej. O wiele rzadziej, coś, co się wydaje oczywiste i w naszej audycji wielokrotnie o tym mówimy, czyli o jakości tego seksu. I zdarza się, że właśnie ta ilość tego seksu jest też miarą generalnie spełnienia seksualnego, a dla nas, dla specjalistów, wiemy, że to bardzo ograniczony wskaźnik. Jednak satysfakcja seksualna, my wielokrotnie w audycji mówimy o satysfakcji seksualnej, to nie jest to samo, co na przykład właśnie ten seks, którego miarą jest ilość, która tak często przyćmiewa w ogóle całą dyskusję o seksualności. I jest bardzo współczesną dyskusją, bo zdarza się, że właśnie więcej tego seksu znaczy, że ten mogłoby się przełożyć, jak mielibyśmy takie założenie, oznaczałoby, że ten związek jest, nie wiem, lepszy, czy właśnie mający jakieś szczególne moce.
Czyli dużo seksu to dobry związek, mało seksu to związek słaby, związek mało zaangażowany, w którym jest mało bliskości i uwagi na drugą osobę, bo to są takie przekonania, które funkcjonują jednak społecznie.
Absolutnie nie. Może tak być. Rzeczywiście zdarza się tak, że na przykład zauważono taką zależność pomiędzy częstszym seksem a dobrostanem, satysfakcją. To tak jest, ale tak jak tu wielokrotnie wspominamy, to nie może być jedyna miara. To nie może być najbardziej obiektywny wskaźnik, bo pewnie masz podobne doświadczenia z gabinetu. Są pary, które mają satysfakcjonujący seks, nawet ta częstotliwość jest dla nich zadowalająca, a wcale dobrze nie wypowiadają się o swoim związku, jako o relacji.
Tak, dokładnie. I o takiej wersji myślę, że za chwilkę jeszcze porozmawiamy, ale jeszcze chciałabym wrócić do tej częstotliwości jako miary, tak ogólnie, bo jednak w moim przekonaniu i to, co zawsze staram się pokazać w rozmowach w gabinecie, ale też takich edukacyjnych, takich w zakresie edukacji seksualnej czy psychoedukacji, to jest, że miarą tej, znaczy, że ta dobra seksualność, ta pozytywna seksualność, która pojawia się w relacji, ona jest wtedy, kiedy odpowiada na potrzeby osób, które tę relację tworzą. Czyli wtedy, kiedy obie strony mają swoje potrzeby nazwane, są świadome tych potrzeb i wtedy, kiedy ta relacja umożliwia maksymalne zadowolenie, maksymalne nie w tym sensie, że stuprocentowe, ale wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie maksymalnie dużo osiągnąć satysfakcji i też dać satysfakcji drugiej stronie.
Ja jeszcze bym dodał kolejną zmienną, jaką jest czas trwania relacji. Bo zdarza się nierzadko, że w pierwszych fazach tego zauroczenia, zakochania jest duży bonus biologiczny, który może potęgować zadowolenie seksualne, a w dłuższych relacjach, to o czym wielokrotnie tutaj wspominamy, to pożądanie responsywne, niespontaniczne, wysuwa się na pierwszy plan i w moim odczuciu na przykład już to mogłoby być ciekawszym wskaźnikiem jakości relacji, ponieważ w tym responsywnym jest dużo więcej dbania o tę drugą stronę, o siebie, o granice, o uważność, niż w tym spontanicznym, który jest, no, takim bonusem od natury.
bonusem od natury, ale on to też może się zmieniać w zależności od relacji, czyli to też nie jest tak, że my tak, może tak być, że tak wygląda nasza seksualność i w ten sposób funkcjonujemy przez całe swoje życie, ale może być też tak, że w zależności od relacji, od tego człowieka, z którym się spotykamy, z którym jesteśmy w związku, będzie zależało, czy rzeczywiście będzie ta przewaga tej ochoty na seks w sposób spontaniczny, czy też będzie ta ochota na seks gdzieś uruchamiana z ochoty tej drugiej strony. I to też może być tak, że najczęściej, że płynie ta ochota zazwyczaj z jednego partnera na drugą osobę, ale może być też tak, że partnerzy będą się wzajemnie nakręcać i ta potrzeba seksualna będzie płynęła z różnych stron, dzięki czemu cały czas ta temperatura erotyczna relacji będzie podtrzymywana.
Seksualność może nam mówić wiele o komunikacji w związku. Pytanie, na ile będziemy w stanie właśnie wynegocjować na przykład granice, też zadbać o tę przyjemność własną i partnera bądź partnerki. I tutaj rzeczywiście, jeżeli byśmy tak popatrzyli na to, że na ile my potrafimy sprawnie porozumiewać i komunikować się w zakresie seksualności, mogłoby być też tak ekstrapolowane też na te inne obszary, to znaczy, że potrafimy i zadbać o siebie i o osobę partnerską, co mogłoby być ciekawym wskaźnikiem, jeżeli szukamy takich punktów zaczepienia, kiedy by, tak jak powiedziałaś, zahaczało tą kategorię relacji i było miarą tejże relacji.
22 44 44 0 44 to nasz numer telefonu. Dziś rozmawiamy o zależności właśnie pomiędzy seksualnością, seksem a byciem w związku, czy seks oznacza bycie w związku i czy związek oznacza seks. I czy dobry seks to dobry związek? I na to ostatnie pytanie właśnie szczególnie chciałabym zaprosić Państwa do dyskusji, bo teraz to będziemy sobie rozkładać na czynniki pierwsze. Czy dobry seks to dobry związek? I czy może niekoniecznie? 22 44 44 0 44. Troszkę już o tym wspomniałeś, Robert, ale myślę, że to jest coś takiego, co potrafi sporo w życiu namieszać i sprawiać, że funkcjonujemy w relacjach, które potrafią być naprawdę trudne, wyczerpujące. Nie użyję tego słowa na te, którego ty bardzo nie lubisz, te jak toksyczny.
A ty lubisz to słowo?
Bardzo nie, oczywiście, że nie. Ale ono jest
teamem, że nie lubimy tego słowa.
Tym tak, dokładnie. Nie używamy go, natomiast chciałam oddać Państwu pewien klimat, który pojawia się gdzieś tam w różnych opracowaniach, artykułach, czy w różnych rolkach instagramowych, czy tiktokowych. Więc dobry seks to dobra relacja?
To zależy. To jest ulubiona odpowiedź naukowców, psychologów, lekarzy. To zależy od tego, co my rozumiemy przez dobry seks. Bo pytanie dla kogo? Czy dla mnie, dla osoby partnerskiej? Czy dobry jako miara na przykład skryptu pornograficznego? To też jest dość złożone. Ale opowiem o tej, można powiedzieć, drugiej strony. Tej strony, którą my często dyskutujemy w gabinecie. Czyli przychodzi para, mówi, że ze sobą jest im bardzo dobrze, chcą ze sobą być i w wielu obszarach czują absolutne spełnienie, a na przykład nie czują tego spełnienia w obszarze seksualności. I znowu, jeżeli będziemy mieć takie założenie, że seks jest taką miarą niezależną, to znaczy taką, na którą nie można wpłynąć i taką miarą, która po prostu jest, no to możemy właśnie w jakieś zaułki niebezpieczne zawędrować. Seks można, jakkolwiek to zabrzmi, nauczyć się seksu. Można nauczyć się uważności, świadomości, kontaktu z ciałem. W pracy seksuologa nieraz to robimy, odnosząc się do różnych kategorii, zwracając uwagę na pewne prawidłowości.
Ale też sztuki miłosnej samej można się nauczyć.
Absolutnie.
Prawda? To jest mnóstwo fachowych, bardzo ciekawych, chociażby książek, które czy to z opisów, czy na obrazkach potrafią absolutnie uatrakcyjnić życie seksualne.
A szczególnie drugiego języka, no to tak też jest seksem, bo oczywiście możemy mieć jakkolwiek wrodzony talent, no ale pewną wiedzę powinniśmy jednak posiąść i możemy się nauczyć biegle posługiwać właśnie językiem w kontekście jakby budowania świadomości, oczytania się, szukania wspólnego różnych kontekstów. I wielokrotnie ja widziałem takie porównanie, że to jest jednak pewna kompetencja, którą można rozwijać. I tak od tej strony bardziej takiej pozytywnej, że rzeczywiście seksu można się po prostu nauczyć z drugą osobą, bo to jest też jakaś rodzaj kompetencji, a nie tylko i wyłącznie odruch.
A nie tylko i wyłącznie odruch i też taka kwintesencja dopasowania, tak? Czyli, bo to też jest taki mit, który często rozbrajamy w seksaudycji, że jeżeli mamy dwie osoby, które do siebie pasują i które są sobie przeznaczone, to oznacza, że te osoby połączył magiczny seks. Albo, że jeżeli jakiś osób nie połączył magiczny seks, to być może te osoby nie są dla siebie przeznaczone, czy nie powinny tworzyć związku.
I z tym mi też zobaczy skryptu, prawda? Że nagle ta miłość też to potem ta strzała amora, że tam nie trzeba pracować nad tą miłością, nad związkiem, tylko po prostu ten związek jest. Tak samo z seksem, że to jest tak, że jak i też nieuwzględnianie dynamiki seksualności. To znaczy, że może się zdarzyć, że na początku, w pierwszych fazach relacji ten seks hulał, a później nieco, co to oznacza, że co, że ktoś jest dopasowany, czy niedopasowany, prawda? No jak działało, a nie działa, prawda? Że to też kolejny element, który zakłóca tą jasność tego wskaźnika.
Za chwilę przejdziemy do wątku, czy warto inwestować w relacje, jeżeli na początku pojawiają się problemy seksualne, więc zapamiętaj tę myśl, a my na antenie mamy słuchacza. Dodzwonił się do nas pan Radosław z Warszawy. Dobry wieczór, panie Radosławie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana.
Zadzwoniłem, żeby się powiedzieć. Właściwie mam takie przemyślenia odnośnie seksu partnerskiego, seksu małżeńskiego. Tak sobie to trochę uporządkowałem z uwagi na to, że mało się mówi o jakby funkcji, jeśli chodzi o podejście do seksu obecnie. Mhm. Tak mi się wydaje w nowoczesności, to znaczy w erze internetu i jakby płynnych form relacji, więc to pewien czas mnie zaprzątało z tej perspektywy takiej funkcjonalnej, jak również niekoniecznie tej, no jak również tej emocjonalnej, tylko że do tego wiadomo jest potrzebna relacja partnerska i też jakiś charakter też więziotwórczy. Ja bym poprosił może o rozwinięcie tego, bo właściwie bardzo dużo spotykam się, obserwując jako socjolog pewne obszary, gdzie zmienne role, jak również zmienne role, mam tu na myśli kulturę męską, kulturę żeńską, pewnego rodzaju również zmiany form rodziny, więc jakby na przestrzeni też cyklu życia pary seks pełni już inną funkcję pełni, kiedy są dzieci, inną funkcję pełni, kiedy są jest faza zakochania, faza romantyczna. Jakby z tym problemem sobie też pracowałem w gabinecie, ale tutaj jednoznacznie nie mogliśmy nigdy dojść do jakiegoś, może niekoniecznie ustalenia, ale no takiej refleksji, co się stało z tym seksem. Już nie mówię o tym, że bardzo dużą część, tak jak pan doktor wspomniał, również pełni pornografia. Uzależnienia behawioralne. No i tu mamy jeden wielki, znaczy ja patrzę też z zewnątrz, tak? Jest jeden wielki bałagan wokół tego. Prokreacyjny, rekreacyjny. Przed chwilą była audycja o substancjach psychoaktywnych. Chemseks też mówiliście państwo o tym kiedyś, więc to jest jeden wielki chaos. Ja mam potrzebę, tak chyba i słuchacze również, żeby to uporządkować tak może bardziej logicznie, bo wiadomo, że to może by się przydało, bo tak
Okej.
Okay. Także ja dziękuję za...
Dziękujemy panie Radosławie. Postaramy się to w takim układzie rozwikłać. Jeżeli okaże się, że będą jakieś jeszcze pytania, to proszę jeszcze dzwonić. My jesteśmy z państwem jeszcze przez jakiś czas, 22 44 44 044, więc zanim wrócimy do naszego poprzedniego wątku, Robert, to spróbujmy rozwikłać ten temat, który poruszył pan Radosław. Jakie są współcześnie funkcje seksu? Jak podchodzi do tego seksuologia?
No, zacznijmy od tej funkcji prokreacyjnej. Pan też o tym wspomniał.
Nie, zaczynaj od funkcji prokreacyjnej.
A dlaczego?
No bo tak naprawdę to nie jest główna funkcja, która jest funkcją seksualności.
Nie chciał tak to wartościować. To
ale funkcja. Nie będziemy wartościować.
Nie, to jest jedynka, ja człowiek, też nie chcę mówić.
Zawsze jest tak, że zawsze tak słyszę, że jak ktoś mówi o tym, jaka jest funkcja seksualności i zaczyna od funkcji prokreacyjnej, to ja się zastanawiam, czy większość ludzi uprawia seks po to, żeby mieć dzieci, czy po to, żeby mieć przyjemność?
No, to myślę, że większość, żeby mieć jednak jakiś rodzaj spełnienia i ta funkcja hedonistyczna jest równie istotna, no ale dla porządku. Funkcja prokreacyjna, dobra, odstawiamy ją na półkę, prawda, żebyśmy jej nie rozwijali za bardzo. Rzeczywiście, ta funkcja hedonistyczna i to właśnie taka redukcja napięcia seksualnego, relaks, odprężenie, to są takie funkcje, które są dość często deklarowane i właśnie szukanie tego szczęścia, spełnienia, przyjemności, no przyjemny seks to na pewno jest ta funkcja, którą dyskutujemy. Teraz powołam się na model, który wielokrotnie w naszej audycji pada, model Rosemary Basson, w którym dyskutowane jest to właśnie, co się dzieje w kontekście też pożądania i tam też są zaszyte właśnie owe funkcje, na przykład potwierdzenie własnej atrakcyjności, potwierdzenie kobiecości, męskości, uniknięcie odmowy. To też są te elementy, które relacyjne, można powiedzieć, są również w relacji seksualnej zawarte.
Za chwilkę będziemy kontynuować ten wątek, ale dodzwoniła się do nas kolejna słuchaczka, pani Małgorzata z Radomia. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
Dobry wieczór. Chciałam zabrać właśnie głos w tej dyskusji. I dla mnie to pytanie, czy seks równa się dobra relacja, odpowiadam, że tak. Ja już mam swoje doświadczenia, trochę mam lat. I tak jak pan powiedział, że można się seksu nauczyć, tylko właściwie to po co? Ja znam takie związki, gdzie bez dobrego seksu, nawet najgłębsza miłość, jakieś porozumienie i tak dalej, jest zupełnie, rozbija się. Ludzie szukają później gdzieś coś, bo to powinno być taka relacja. Dobry, idealna relacja, dobry seks plus emocje, plus ta głęboka miłość. Także naprawdę nie wiem, jeżeli nie ma tego na samego początku tego flow, tego seksu, tej chemii, to po prostu już nie wiem, to nie ma sensu, bo można oczywiście kochać i można nie wiadomo co budować, a gdzieś coś zawsze tego będzie brakowało, no. Także takie moje zdanie.
Okej, dziękujemy pani Małgorzato, to jest na pewno bardzo cenny głos w dyskusji i za chwilkę tutaj usłyszymy, co na to seksuologia, Robert na pewno się wypowie, ja na pewno się wypowiem, natomiast bardzo doceniam, ponieważ pewnie wiele osób, które nas słuchają, ma podobne zdanie, więc to, co teraz będziemy mówić, nie oznacza, że deprecjonujemy to zdanie albo że będziemy je w jakiś sposób oceniać, tylko że my prezentujemy tutaj pewną perspektywę medyczną, psychologiczną, która wiąże się z tym, która pokazuje, że to jest troszkę bardziej skomplikowane, jak to zwykle w tej naszej robocie.
Tym bardziej, że to tę zmienną, o której ja powiedziałem wcześniej, bo to jest pytanie w czasie, bo rozumiem, że taki moment poznania się to jest moment, w którym może to dopasowanie może mieć szczególne znaczenie, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że ten seks w związku zanika. Czyli to nie znaczy, że go nie było i nawet nie znaczy, że nie był dla jednej i drugiej strony satysfakcjonujący, tylko zaczynała na przykład częstotliwość tego seksu spadać, czy jakość generalnie też i satysfakcja zaczęła być coraz niższa. I my najczęściej części dyskutujemy jednak z takim zjawiskiem, bo oczywiście tu moglibyśmy otworzyć bardzo długą dyskusję na temat tego, czym jest to pierwsze doświadczenie seksualne, jak ono jest formujące dla tej pary i później jak ta narracja jest prowadzona, ale tu spojrzę z perspektywy gabinetowej. Nieraz miałem taką sytuację, że para w kontekście seksualności powiedziała coś takiego, że na początku ten seks im się, jak powiem tak bardziej skrótowo, nie układał, natomiast później siebie nauczyli się. Bezpieczne warunki, doświadczenie, otwarcie się na różne właśnie możliwości nagle sprawił, że oni odkryli ten seks ponownie. Więc absolutnie rozumiem zdanie naszej słuchaczki i też jakby jasne jest dla mnie ten opis tego, natomiast też jakby patrząc z perspektywy jednak bardzo wielu doświadczeń z gabinetu może być bardzo, bardzo różnie. O, powiem może tak, że są dla osoby, dla których rzeczywiście tak jest, że to jest determinujące i też to daje argument w dyskusji o relacji, ale też są osoby, dla których jest mniej to ważne i mają też, oceniają to swoje życie seksualne jako satysfakcjonujące właśnie, ale nie takie w tym sensie, że to jest z tej kategorii jakiegoś dogrania czy spełnienia, może w tym rozumieniu.
No ja pewnie tutaj będę trochę bardziej nawet kategoryczna niż Robert, ponieważ mnie, jak zaczynałam szkolić się na seksuologa, co było już jakiś czas temu, wiele lat temu, rzeczywiście przekonywano, że jeżeli coś się dzieje w relacji nie tak, to posypie się, w cudzysłowie, pierwszy seks, prawda? No, dzisiaj na szczęście ja już uczę swoich studentów, swoich specjalizantów inaczej, ponieważ nasza wiedza też się zmieniła. My wiemy więcej o tym, w jaki sposób tworzymy relacje i wiemy też, że dla ludzi różne rzeczy mogą być bardzo istotne w relacji. I teraz, jeżeli dla danych osób, albo przynajmniej dla jednej osoby w relacji, seks, seksualność jest czymś niezmiernie istotnym, co stawia bardzo wysoko na liście tych priorytetów, które potrzebuje, żeby w związku były spełnione, to tak, rzeczywiście wtedy może się okazać, że takie wczesne niedopasowanie i potrzeba rozkręcenia się w seksie, czy nauczenia się tej seksualności swojej albo partnera czy partnerki, będzie trudnością, która może nawet odstraszyć od wchodzenia w związek. Ale są też osoby, które tworzą relacje, mając bardzo niewielką wiedzę na temat swojej seksualności, na temat swoich potrzeb, na temat tego, co ich podnieca, co ich kręci, jak często chcą uprawiać seks i na ile istotnym obszarem w ich życiu ta seksualność będzie. I tutaj trochę chciałabym nawiązać do tego, o czym mówił nasz pierwszy słuchacz, czyli że może być tak oczywiście, że ten seks będzie elementem spajającym, ale może się okazać, że nie będzie tym elementem spajającym, tylko będzie jednym z wielu obszarów, które ta para celebruje. A na przykład tym elementem spajającym będzie intelektualna zgodność, wspólność, wspólne plany, rodzina, albo nie wiem, jakieś zadania typu jakaś wspólna aktywność, wspólny aktywizm wręcz, wspólna walka o coś. Więc może się okazać, że te związki budujemy wokół bardzo różnych rzeczy i nie powinniśmy jednak współcześnie, my już wiemy, że w momencie, w którym nakładamy na związek obowiązek dobrego, intensywnego i satysfakcjonującego seksu, to może się okazać, że ten związek gdzieś nam umyka, że to, co wiąże ze sobą te dwie osoby, które są bardzo takimi indywidualnymi jednostkami. I ty wspomniałeś, Robert, o tym modelu Basson. On dotyczy oczywiście bardzo takich aspektów seksuologicznych, ale tam podkreśla się jeden niezmiernie istotny element: satysfakcję, zadowolenie, zaspokojenie potrzeb, które ja jako człowiek mam, a nie tych potrzeb, które społeczeństwo, oczekiwania, jakaś taka popkulturowa informacja mówi, że powinnam mieć i powinnam reprezentować. W związku z powyższym, że jeżeli jestem w dobrym związku, to powinnam mieć dużo dobrego, czy w ogóle powinnam mieć seks, ale są też związki i są też wśród naszych słuchaczy na pewno osoby, które z różnych powodów nie uprawiają seksu, a są w bardzo dobrych związkach. A są też osoby, które uprawiają dużo seksu, a te związki są naprawdę niszczące.
I też może powinniśmy od tego zacząć, ale może domyślnie to potraktowaliśmy, co w związku jest dyskutowane jako seks. Bo może dla kogoś absolutnie spełnieniem seksualnym będą na przykład pogawędki o seksie, czy też jakieś formy pieszczot i tak dalej, i tak dalej, bo to też może być bardzo różnie rozumiane jako forma też zaspokojenia tego, co my opisujemy mianem potrzeby seksualnej.
Mamy kolejny telefon. Połączył się z nami pan Bartek. Dobry wieczór, panie Bartek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu. Strasznie dużo się wydarzyło. Udało mi połączyć państwem i właśnie słucham, jak meandruje ta rozmowa i właściwie sam nie wiem, w którym kierunku miałbym teraz pójść, bo rozmawiamy o związkach, o czymś, co jest jakby, no, fundamentalne dla a i to nie jest fundamentalne, się okazuje, że można zupełnie dobrze żyć nie w związku, więc taka jest chyba specyfika tematu i relacji międzyludzkich i naszego funkcjonowania w świecie. Więc ja już się trochę pogubiłem. Mogę tylko, nie przedłużając, może ktoś będzie miał bardziej palącą sprawę, bo ja słucham państwa z wielką przyjemnością i wyobrażam sobie, że gdybym mógł uczestniczyć na bieżąco w tej rozmowie, no to po prostu też mógłbym coś trącić się, czegoś, no, o coś dopytać.
Natomiast... Ale to jest ten moment właśnie, kiedy jesteśmy bardzo ciekawi, co mógłby pan na przykład, co panu chodziło po głowie. Czy mógłby pan przyciszyć radio u siebie, bo słyszymy...
Radio jest w ogóle wyłączone, bo ja wiem, że to się sprzęga, natomiast miałem głośno mówiącą ustawiony w telefonie.
Aha, okej, dobrze, to teraz dziękuję. Chętnie dowiemy się, co panu chodziło po głowie, kiedy pan podniósł telefon i wybrał nasz numer.
Znaczy, dobrze, to może... Faktycznie, dziękuję za trafne jakieś nakierowanie, bo może... mogę się podzielić z państwem takim swoim doświadczeniem. Mam trochę ponad 40 lat i kilka związków za sobą, natomiast gdzieś tam mogę się w jakimś stopniu zgodzić z moją przedmówczynią, której udało się dodzwonić sympatycznej pani Drodzone, nie pamiętam imienia, że w momencie, kiedy ten seks się zmieniał na przestrzeni w relacjach na inny niż na początku, no to nigdy koniec końców nie przetrwało próby czasu. W sensie ja miałem kilka takich relacji, że to jest związek na początku, że seks w tych związkach był bardzo intensywny i z czasem to się gdzieś rozjeżdżało i oczekiwania się chyba też rozjeżdżały. I na przykład miałem taką sytuację, będąc relatywnie młodą osobą, gdzieś tam przed 30, byłem w relacji z kobietą i w pewnym momencie ona zapadła na jakąś chorobę, brzmi mocno, zapadła. Po prostu zachorowała, co uniemożliwiło jej kontakty seksualne na jakiś czas. To nie były nawet, myślę, miesiące, tylko tygodnie i gdzieś ten seks przestał funkcjonować w tej relacji i nigdy już prawie, że nie powrócił do niej. Mimo, że tam się wiele rzeczy zgadzało w tej relacji, tak w pewnym momencie stwierdziłem, że dwoje dwudziestoparolatków, którzy planują życie i tym życiem się cieszą, którzy mieli, nie wiem, czy bardzo satysfakcjonujący, ale mieli jakiś seks, chyba zupełnie niezły. Ciężko to też wartościować, tak jak tak wspominali wcześniej. I jest wiele aspektów, tak, tego, co to znaczy dobry seks, ale w momencie, kiedy on przestał w ogóle występować, no to bardzo, myślę, się też oddaliliśmy od siebie przez to, że to zanikło, więc tyle ode mnie może w tej chwili, bo mógłbym się pewnie paroma refleksjami podzielić. To chyba tylko jako... Nie widzę takiej relacji dwojga ludzi ze sobą intymnej, gdzie ten seks w ogóle nie występuje. Chociaż te państwo mówią, że takie rzeczy się zdarzają. Więc może w dalszej części programu trochę więcej się o tym dowiem.
Mhm.
Także tak.
Okej, super. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Bartku, bo to rzeczywiście jest też taka istotna perspektywa i już spieszymy się, żeby się do niej odnieść. Także bardzo dziękujemy. Robert.
Mówiliśmy o funkcjach seksu i właśnie wiele elementów może w tym doświadczeniu być kumulowanych. I na przykład taka funkcja komunikacyjna, czyli seks jako forma też przekazu, nie wiem, lubię cię, tęskniłem, jestem z tobą. I rozumiem, że brak tego seksu to nie będzie tego dodatkowego właśnie dodatkowego głosu w tym wszystkim, co jest dla wielu osób właśnie tym głosem, który jest niezwykle ważny. No, a propos też funkcji emocjonalnej, więziotwórczej, bardzo często to jest podkreślane, to jest takie zespolenie w intymności i też takim, no nie wiem, odświeżeniem bliskości, czułości, poczucia bycia ważnym dla drugiej osoby. To zobaczmy, ile tam rzeczy może się w tym seksie, właśnie w tym doświadczeniu seksualnym kumulować. Więc wyobraźmy sobie, że to oddalenie od zachowania seksualnego to jest też oddalenie wielu obszarów. I wiem, że jak to zabrzmi, może kontrowersyjnie zabrzmi to w kontekście mojej specjalizacji, że czasem seks jest tylko seksem, jest doświadczeniem. A jak wiele tak naprawdę tych elementów może być tam skumulowanych. Bo seksu, tak jak to tutaj wielokrotnie padło, pewnych elementów seksu, techniki, własnej świadomości, anatomii, fizjologii, możemy się nauczyć. No ale też pytanie, na ile właśnie chcemy się być blisko tej osoby, komunikować się z nią, na ile chcemy się tym seksie też opiekować, dostawać coś od niej, dawać coś jej. To jest tyle różnych kontekstów, które wychodzą poza te przysłowiowe fikołki.
Mamy kolejny telefon. Dodzwoniła się do nas ponownie pani Małgorzata z Radomia. Bardzo się tam tutaj ciekawa robi dyskusja. Słuchamy pani Małgorzato.
Ja sobie tak wtedy tak na gorąco zadzwoniłam, teraz sobie przemyślałam i powiem taką jedną sytuację z swojego własnego osobistego życia. Miałam 22 lata, byłam z chłopakiem, którego nad życie kochałam, on też mnie. Grało na wszystkich strunach. No i pewnego dnia oczywiście nastąpiło to, co nastąpiło, seks. Mhm. I nastąpiło po prostu wielkie, ogromne rozczarowanie z mojej strony i ja po prostu pamiętam to, bo nie byłam w tej miejscowości, nie byliśmy, ja przyjechałam, jechałam 30 kilometrów do swojej miejscowości i płakałam żywnymi łzami. Mówię, Boże, dlaczego tak jest? Kocham człowieka, on mnie rozumie na wszystkie te, a po prostu nam tutaj nie wychodzi. No nie wychodzi. No miałam 20, jak powiedziałam, 2 lata, no zrezygnowałam z tego człowieka, bo chciałabym mieć wszystko jednocześnie. I to uczucie takie emocjonalne i tak dalej, i to spełnienie seksualne, prawda? No miałam na wstępie, zrezygnowałam, no i poszłam w kierunku, że jednak, głupio to powiem, ale jednak ten seks jest dla mnie ważny w życiu. To emocje, to wszystko rozładowuje. No i tyle jeszcze. No, przepraszam, bo jakoś tak głupio myślę dzisiaj może, ale tak myślę.
Ależ wręcz przeciwnie, pani Bogusza, to bardzo się cieszymy, że pani dzieli się z nami tym doświadczeniem. Bardzo dziękujemy za telefon. Mam nadzieję, że jeszcze będzie pani uczestniczyła w naszej dyskusji dzisiaj w Seks Audycji, też w kolejnych programach, ale dla nas niezwykle cenna jest ta indywidualna perspektywa i tego, z czym ja jestem w stanie wchodzić w związek, a z czym nie jestem w stanie wchodzić w związek. I każdy z nas te decyzje podejmuje. Najważniejsze, żeby to się działo świadomie. I teraz to, co jest naszym celem, to nie jest absolutnie kwestionować, czy to jest słusznie, czy niesłusznie, tylko że my pokazujemy to nad pewnymi rzeczami możemy pracować i nad pewnymi elementami możemy trochę się pochylić i też poświęcić im czas i też dać im popłynąć i zobaczyć, co się stanie, bo zawsze te decyzje o niewchodzeniu, o zakończeniu relacji można podjąć, natomiast może się okazać, że dla pewnych osób no właśnie te inne czynniki, ta warstwa emocjonalna czy intelektualna będą zdecydowanie ważniejsze w budowaniu relacji niż ta sama seksualność, chociaż oczywiście może być tak jak u pani Małgorzato i to też jest absolutnie decyzja, którą ja w pełni szanuję.
Dla mnie to też jest opowieść o granicach i o chęci. Seks najczęściej to jest jednak intymna drużyna i dwie osoby muszą być zainteresowane i dwie osoby zadowolone. I jeżeli popatrzymy na to właśnie w tej perspektywie, to właśnie to, co ty mówisz, że są te różnice indywidualne, są własne preferencje, ale też weźmy pod uwagę i wybalansujmy, że jednak są też kompetencje, których można się nauczyć, są też sposoby, bo ja też, jak słucham doświadczeń w obszarze seksualności, na przykład widzę, że osoby są na różnym poziomie dyskusji o własnej seksualności i to czerpanie od partnera bądź partnerki, dyskutowanie tego, wymiana, tak jak wzajemna ciekawość, dla mnie to jest takie podglebie tego, czego byśmy jednak opisywali jako satysfakcjonujący seks, bo też może tak być, i to rozumiem, że to jest kwestia preferencji, że to jest obsadzenie kogoś w roli na przykład takiego idealnego kochanka, czy idealnej kochanki, czy idealnego performensu właśnie z daną osobą i można go użyć, tą osobę, czyli tak absolutnie przedmiotowo potraktować to doświadczenie, ale właśnie też myślę, że z drugiej strony można absolutnie dyskutować tą podmiotowość tego doświadczenia i wtedy te konteksty relacyjne mogą mieć ogromne znaczenie i stąd cieszę się, że weźliśmy w taką dyskusję i może, nie wiem jak sądzisz, zrobimy o niej odrębny program o funkcjach seksu i wtedy omówimy to w sposób może bardziej dokładny każdą z tych funkcji, ale to jest o relacji. Seks jest o relacji. I też wiele rzeczy skupia się w seksie jako o takim doświadczeniu relacyjnym. Nie równa się relacja, ale jest o relacji.
Seks jest o relacji, ale to też jest bardzo, bardzo indywidualne, jaką my funkcję tej aktywności przypisujemy, bo to, co mówił pan Radosław na początku naszego programu, to, że są różne funkcje, które nauka, seksuologia przypisuje, oczywiście my możemy je wymieniać, natomiast oprócz tego każda para ma jeszcze ten swój indywidualny język, którym się posługuje i teraz może się okazać, że ta seksualność to nie jest kwestia przyjemności czy tylko i wyłącznie takiego bycia przy sobie blisko, też rozładowania swojego napięcia seksualnego, ale może się okazać, że to jest nasz główny sposób komunikacji, że to jest nasz główny sposób spędzania czasu razem, że to jest jedna z tych najważniejszych rzeczy, które nas łączą, że to w łóżku omawiamy, czy załatwiamy, może nawet nie omawiamy, tylko załatwiamy trudności, rozwiązujemy konflikty, zabijamy nudę, spędzamy i teraz, jeżeli...
Ale, wiesz, ale może też być jeżeli ostatnia uczymy się, nić bliskości.
Albo to jest ostatnia nić bliskości, czyli że patrzymy wtedy na to, na co się dzieje, że w danej indywidualnej sytuacji, że jaką rolę ta seksualność i ta aktywność seksualna pełni. Ale za chwilę będziemy do tego wracać, albo mamy jeszcze dwa telefony. Najpierw pan Andrzej. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Chciałem się podzielić, jako wieloletni małżonek, 54 lata małżeństwa, poznaliśmy się w okresie studiów, jesteśmy razem, seks jest nam bliski cały czas. I najistotniejszą sprawą, takie moje przemyślenia, które dotyczą bieżących spraw tutaj i w sytuacji perspektywy naszego rozwoju kraju, dzieci i tak dalej, są następujące. Pierwsza sprawa jest taka, że najistotniejszą sprawą dla tej prokreacji, która istnieje, jest to, że mężczyzna ma przyjemność w seksie. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Gdyby nie przekazał tych swoich, prawda, plemników kobiecie, dzieci by nie było. Więc to jest pierwsza sprawa, że jest frajda w tym seksie. Kobieta budzi tą swoją frajdę u siebie, ale generalnie, jak widzimy, po tych wielu latach patrzę, że bardzo istotną sprawą dla kobiety jest kwestia właśnie dzieci i tego, że jest tą matką dla dzieci. Więc to nie ulega najmniejszym wątpliwości. Chociaż relacje między mężczyzną a kobietą się nie zmieniają. Następna sprawa, która jest bardzo interesująca, to jest kwestia taka, że człowiek nie może żyć bez płuc, człowiek nie może żyć bez serca, człowiek nie może żyć bez wątroby, natomiast może żyć bez funkcjonujących narządów płciowych. I zarówno kobieta, jak i mężczyzna, prawda? Czyli tak wynika, że jakby te narządy prokreacji były dołączone do organizmu stworzonego, nawet gdybyśmy umownie powiedzieli, przez Boga, był Adam i Ewa i dopiero później dostali te narządy dotyczące prokreacji, co obecnie mówi się również w przypadku robotów, że roboty będą mogły, prawda, mieć swoich następców. To jest też temat bardzo istotny. Trzeci temat, o którym my musimy też tutaj powiedzieć. My jesteśmy w przededniu stworzenia sztucznej macicy. Czyli na dzień dzisiejszy mamy sytuację taką, że mamy możliwość zapłodnienia jajeczka plemnikiem na zewnątrz, w warunkach laboratoryjnych, potem przekazane coś do macicy kobiety i dziecko może się urodzić po 22 tygodniu przebywania u mamusi, wtedy idzie do inkubatora i po stwierdzeniu, że ono jest już dojrzałe, przechodzi w ręce rodziców. Za chwilę będziemy mieli sytuację taką, że będzie ta sztuczna macica, czyli tak naprawdę kwestia relacji między mężczyzną i kobietą nie będzie sprowadzała się do prokreacji, bo to będzie załatwiane w fabryce, prawda, dzieci, natomiast w domu będziemy mieli relacje jakieś nowe, o których nie mamy pojęcia, z którymi spotykamy się w tej chwili w postaci internetu, gdzie młodzież zaangażowana jest w ten internet, z którym w tej chwili walczymy, że mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która odpowiada mi na wszystkie pytania związane chociażby z seksem, sposobem uprawiania seksu, z relacjami między mężczyzną i kobietą. Także tutaj my jesteśmy w przededniu jakby...
Rozumiem, bo panie Andrzeju, wskazał pan trzy obszary i bardzo dziękujemy za te obszary. Ja zawsze staram się podchodzić z dużym szacunkiem do... po prostu podchodzimy z uznaniem i z szacunkiem do różnych perspektyw, które są poruszane na antenie i w tym programie, bo tutaj jest przestrzeń na... jeżeli się komunikujemy z szacunkiem, to na wszelkie poglądy. Natomiast no, my musimy do pewnych rzeczy też się odnieść. Poruszył pan trzy obszary. Widzę, Robert, że chyba chcesz zacząć, bo ja chętnie zacznę, ale jeśli chcesz pierwszy, to bardzo proszę.
Ja chciałem tylko odnieść się do absolutnie tematu, którym się ostatnio zajmuję, tym, jak technologia jednak zbuduje nowe konteksty i właśnie też taką funkcją seksu, czy taką miarą preferencyjności będzie pewnie takie urządzenia, które będą dawały, jakkolwiek to zabrzmi, absolutną rozkosz, bo będą szyte absolutnie na użytkownika.
To temat na kolejną audycję, prawda? Absolutnie ta technologia, wątek, sztuczna inteligencja.
I wtedy my możemy rozmawiać o funkcji seksu, jak tutaj to zaspokojenie właśnie będzie pochodziło z zewnątrz, prawda? Czy z maszyny, czy z jakiegoś właśnie idealnego, prawda,
bytu.
To na pewno będzie dyskusja przeciekawie od razu, jak pan o tym mówił, to ja miałem skojarzenie z seksmisją, tam też była taki wątek regulacji pożądania, a potem tym narzędziem rewolucji jednak był seks, więc może właśnie to będzie też ciekawy wątek do kiedyś do omówienia.
Na parę rzeczy ja bym chciała bardzo krótko, ponieważ już zbliżamy się do końca, a jeszcze na antenie mamy pana Radosława, który już na początku otworzył naszą dyskusję i pewnie ją tak ładnie domknie, ale jeszcze zanim dam panu Radosławowi głos, to takim telegraficznym skrócie. Po pierwsze, to nie jest tak, że koniecznie u mężczyzna ma tę przyjemność zawsze, a u kobiety ta seksualność się rozbudza i że ona więcej czerpie przyjemności z bycia matką. To są bardzo indywidualne rzeczy, nie można tego uogólniać. Współcześnie ten rozwój psychoseksualny, satysfakcja spełnionych ról, satysfakcja z seksualności jest różna i równa. Tak, czyli może być też tak, że tą przyjemność tak samo na takich samych zasadach będzie czerpała kobieta i jeżeli ma ochotę, no to uprawia seks, może zajść w ciążę, jeśli sobie tego życzy, jeśli oczywiście nie ma żadnych przeciwności. I podobnie jest z tą kwestią narządów płciowych, tak? Czyli to nie jest tak, że my współcześnie w medycynie podchodzimy do kwestii seksualności jako do takiego dodatku do w ogóle funkcjonowania. To jest, seksualność jest bardzo ważnym elementem świadczącym o jakości życia i dlatego tyle czasu poświęcamy na rozmowy o seksualności, dlatego mamy seksaudycję. Do tego zachęcamy do tego, żeby szukać wiedzy na temat seksualności, dlatego tak wiele osób też szuka pomocy po to, żeby gdzieś w tych swoich różnych trudnościach związanych z seksualnością sobie poradzić. I ostatnie, bardzo króciutko, ja wiem, że technologia wzbudza dużo niepokoju. Ona zawsze wzbudzała dużo niepokoju i zawsze jest tak, że jak zbliżaliśmy się do kolejnego etapu, to mieliśmy takie wrażenie, że to coś, co się za chwilę wydarzy, zmiecie ludzkość z powierzchni Ziemi i sprawi, że my będziemy funkcjonować w jakimś takim zagrażającym świecie. Ja to rozumiem. Też oczywiście sztuczna inteligencja budzi tutaj dużo, dużo niepokoju. Natomiast uspokajam, że póki co absolutnie tutaj nic takiego nam nie grozi, nie puka różnego rodzaju takie zagrażające dla ludzkości wizja przeniesienia prokreacji do fabryki, a tworzenie relacji w jakiś taki sposób, który może budzić niepokój. To jest taka wizja, która póki co nie ma szans się spełnić i myślę, że zgodzimy się tutaj, Robert, że ona póki co też się nie spełnia w życiu naszych pacjentów, tak? Czyli jednak ta seksualność jest bardzo ważnym elementem związku i od satysfakcji seksualnej zależy nasze często dobre samopoczucie.
I też nie bez powodu korzystają z pomocy, bo właśnie możemy dać nowe narzędzia i sprawdzenie, czy rzeczywiście te narzędzia się sprawdzą, jest jakimś sposobem, jakąś też nowatorskim podejściem do seksualności.
Jeszcze pan Radosław z Warszawy, mamy dosłownie 2-3 minuty. Bardzo proszę, panie Radosławie.
Jeszcze raz dobry wieczór. Dziękuję, że pan doktor wskazał te funkcje, to wyjaśniło słuchaczom i mnie przede wszystkim, na tą więziotwórczą, no i również tą, którą pani wskazała, tą, jak mi się wydaje, może źle odczytałem intencję, ale taką bardziej indywidualistyczną, która miała służyć też zaspokojeniu potrzeb tych z perspektywy indywidualnej. Natomiast już nie wchodząc w szczegóły tego, jak społeczeństwo postrzega relacje, czy ten pan, który dzwonił, czy pani, to jednak widzę, że edukacja seksualna przydałaby się, bo gdzieś tak jak spoglądam na to wszystko, to zaczęliśmy, ja przynajmniej pogubiłem się już w tym, kiedy to się zaczyna, możemy seksualizować relacje, zwracać uwagę na jakieś aspekty intelektualne, rozmowy o seksie, kiedy zaczyna się też uzależnienie od seksu, a kiedy zaczyna się na przykład pochłonięcie tymi sprawami, jak również to, co jest jakby kluczowe, czyli spadek dzietności, przykładowo w Polsce, i z tym, że niechętnie już te pary wchodzą w te kontakty seksualne, być może z obawy o relacje, a być może z obawy o podołaniu tym funkcjom. Więc ja tutaj nie chcę być orędownikiem niczyjego zdania, ale za panem doktorem gdzieś tam będę biegał z tą kartką, że te funkcje proszę omówić słuchaczom, bo to jest bardzo ważne, bo tej edukacji nie ma i ja się pogubiłem już jako 40-parolatek, ojciec dwójki dzieci. Ucierpiało na tym, może za bardzo byłem zafrasowany tym właśnie więziotwórczym elementem. No ale trzeba byłoby kiedyś naprawdę usiąść i sprawdzić, kto w tym łóżku jest, czy tam jest naprawdę, czy tam są dzieci, czy tam są pieniądze, czy tam są to, co powiedział jakiś masłowski psychoterapeuta, czy tam jest teściowa, czy tak naprawdę jakieś potrzeby miłości romantycznej, która też już jest powoli rugowana ze współczesnego myślenia o związkach. Także ja dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dobrej nocy życzę.
I też zachęcamy do tego, żeby słuchać kolejnych naszych programów, bo my też od państwa czerpiemy inspirację do kolejnych tematów. Myślę, że będziemy wracać do tego, co tutaj dzisiaj padło i nie udało się nam wyczerpać. Na pewno planujemy na rozkładówkę w najbliższym czasie temat, jaką seks pełni funkcję, po co uprawiamy seks. Dzisiejszy program już powoli kończymy. Program wydawała Maria Mroczkowska, realizował Filip Wejher. Dziękujemy państwu, dziękujemy za telefony, dziękujemy za informacje. Słyszymy się już w kolejnym tygodniu w Seksaudycji, a dzisiejszy program prowadzili dla państwa Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Dziękujemy bardzo i dobranoc.
Dobranoc.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
Tok 4.
Myślę, że gdyby mieli wycofać każdego księdza, który ma dziecko, to by zabrakło księży w Polsce i tak jest ich coraz mniej.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.